On wspomoże swoje wierne sługi.
Czyli o tym, jak Bóg działa w historii.
Rafał Pawlik
zaprasza.
Witam Państwa w ten Wielki Post 2015 roku. Proszę Państwa, wydaje mi się, że chrześcijanie wszystkich wyznań, bo zarówno my jako katolicy, nasi bracia prawosławni, czy też różnego rodzaju odłamy protestanckie, mają jedną i zasadniczą wadę, jeżeli chodzi o kwestię kultu świętych. Mówię o tym, ponieważ zauważam dość mocno, że nie tylko moje spotkania w tym roku kręcą się wokół tego kultu świętych, ale co jakiś czas w nauczaniu naszego ojca świętego Franciszka, czy też naszych biskupów, pojawiają się jakieś przykłady, najczęściej związane z wspomnieniem dnia, o których często ja nie pamiętam, o których często nikt nie pamięta. Otóż świętych mamy aż tylu, że fascynujemy się nowymi beatyfikacjami, kanonizacjami, oglądamy te wydarzenia, dowiadujemy się, któż to został wyniesiony na ołtarze, jaka historia temu towarzyszy. Natomiast nie licząc kilku wielkich świętych, o których ciągle pamiętamy, których ciągle czcimy, ci święci pańscy na przestrzeni wieków jakoś nam giną. Otóż nie jest to praktyka nowa, bo już choćby w cesarstwie bizantyjskim, jak dobrze pamiętam, cały kult świętym polegał tylko i wyłącznie na tym, że gdy odnaleziono jakąś relikwię, to ją wprowadzano, była wielka, wielka feta w mieście, po czym po dwóch dniach już nikt nie miał pojęcia, kim jest ten święty i absolutnie kult już nie istniał. Natomiast my jako katolicy tych świętych mamy aż tylu, że po prostu niektórzy nam giną i zapominamy o nich, wiemy może, że gdzieś tam istnieją, ale nie fascynujemy się zbytnio ich życiem. Ja mam zamiar dzisiaj Państwu przedstawić, będzie to pierwsze spotkanie z tą świętą, ponieważ postanowiłem sobie zrobić dwa spotkania z tą świętą, gdyż jej życiorys jest tak fascynujący, tak potężny i można powiedzieć, że można mówić i mówić o niej, nie powtarzając się w ogóle, a jednocześnie tłumacząc wszystkie wątki poboczne, że w 20 minut stwierdziłem, że byłoby grzechem opisywać tą osobę, dlatego też również w następnym spotkaniu będziemy rozmawiać właśnie o świętej Brygidzie Szwedzkiej. Świętej, która pochodzi ze Skandynawii, którą Jan Paweł II wyniósł do pozycji patronki Europy, a Benedykt XVI w swoich tekstach wskazywał jako wzór życia małżeńskiego oraz świętą, od której jeszcze niejedno możemy się nauczyć. Stąd też mój ten dzisiejszy wybór, bo jest to też święta, która mnie prywatnie bardzo fascynuje. Mało jest takich świętych w historii, które zaliczyły wszystkie stany, można powiedzieć, społeczne. Otóż najpierw była ona oczywiście panną i dziewicą, później wyszła za mąż, więc była żoną, następnie została wdową i w tym wdowieństwie trochę trwała, aż w końcu końcówka jej życia to stan zakonny, w którym, no, przyznam szczerze, dużo namieszała w Europie, będąc w tym stanie, dlatego o tym etapie jej życia, czyli o etapie życia zakonnym, będę mówił całości na następnym spotkaniu. Proszę Państwa, owa święta Brygida, córka Birgera Perssona, tutaj już od razu zaznaczam, norweski i szwedzki nie są moim językiem narodowym, dlatego jeśli będę tutaj coś przekręcał, to wszystkich proszę o wybaczenie, ponieważ czytam te nazwiska tak, jak potrafię. A więc córka Birgera Perssona urodziła się w 1303 roku niedaleko Sztokholmu. Urodziła się w rodzinie arystokratycznej. Jej ojciec był sędzią w Uplandzie i była to funkcja w zasadzie dziedziczna, ponieważ zarówno jego ojciec, czyli dziadek świętej Brygidy, jak i on sam, a później jego bracia pełnili tą funkcję w państwie. W związku z tym była to rodzina z tradycjami o ugruntowanej pozycji społecznej, oczywiście dość wysokiej. Natomiast jej matka związana była poprzez swojego ojca z rodem Folkungów. Proszę Państwa, była to dynastia panująca w Szwecji oraz w Norwegii, więc można powiedzieć, że w jakiś sposób koneksje z dworem oraz z królem miały duże znaczenie dla życia świętej Brygidy. Ona gdzieś od dziecka pamiętała, że w jej żyłach w jakiś sposób, oczywiście to było takie bardzo słabe połączenie, natomiast w jej żyłach płynie jakaś tam krew, która jest związana z krwią królewską. Oczywiście to było bardzo ważne dla jej rodziców. Ona miała dość interesującą chrzestną. Wiemy tylko o tym, że miała na imię Katarzyna i od dziecka uczyła swoją córkę chrzestną po pierwsze religii i wiary katolickiej, a po drugie olbrzymiego szacunku do roli matki oraz żony. Otóż ona jej podawała te pierwsze lekcje o tym, jak to kobieta ma być żoną i w jaki sposób ma traktować życie poczęte. Jest to niezwykle ważne. Biografiści mówią o tym, że właśnie matka chrzestna ukształtowała w niej postawę otwartości na życie, takiej bardzo mocnej otwartości na życie, którą ona później w życiu swoim osiągnie. Już w dzieciństwie święta Brygida miała doznawać objawień. Otóż najczęściej objawiała jej się Matka Boska w pełnej chwale, koronie, szczęśliwa, etc. Natomiast oprócz tego dostawała objawień chrystusowych, objawiał jej się głównie Jezus cierpiący lub Jezus na krzyżu. I te dwa sposoby myślenia, czyli Matka Boska w chwale i Jezus cierpiący na krzyżu, będą w jej życiu później przechodzić w różne rodzaje ewolucje, natomiast będą budować jej religijność oraz, można powiedzieć, jakąś taką wewnętrzną jedność z Bogiem. W wieku 10 lat niestety została półsierotą, ponieważ zmarła jej matka. Ojciec, ponieważ pełnił funkcję państwową oraz był troszeczkę, można powiedzieć, przerażony wychowaniem córki, oddał ją na dwór do swojej szwagierki, która to znów uczyła ją, przygotowywała ją do roli, którą ojciec zamierzał jej dać. Mianowicie tą rolą była oczywiście rola żony. Wybrał jej męża. Tym mężem był Olaf Gudmarsson, który był marszałkiem dworu, więc też pozycja dość ważna w państwie. I w wieku 13 lat święta Brygida została jego żoną. Była tym zrozpaczona. Otóż ona absolutnie nie chciała wchodzić w związek małżeński. Nie chodzi o to, że Olaf był człowiekiem złym. Wręcz przeciwnie, wszystkie jej życiorysy wskazują na to, jej własne wspomnienia, że był to człowiek niezwykle dobry. Natomiast ona chciała całe swoje życie poświęcić Chrystusowi i żyć w dziewictwie do końca. Dlatego gdy doszło do ślubu, bardzo mocno to przeżyła i nawet udało jej się kilka lat odkładać początek pożycia małżeńskiego, właśnie z punktu widzenia takiego namawiania męża na takie poświęcenie chrześcijańskie, tak? Oni ofiarowywali to swoje pożycie seksualne przez kilka lat dla swojego zbawienia. Oczywiście, proszę Państwa, ja od razu zaznaczam, 13 lat w tamtym czasie, może Państwo pamiętają, jak mieliśmy spotkanie na temat naszej świętej królowej Jadwigi, 13 lat to już jest dojrzała kobieta, 12 lat to jest dziecko, za to jest stryczek, w sensie kara śmierci, jeżeli ktoś współżyje z 12-latką, natomiast 13 lat w średniowieczu to już jest dorosła kobieta, z którą, jeżeli wszystko fizycznie pasuje, można normalnie obcować w łożu małżeńskim. I nie jest to rzecz dziwna na tamte czasy. Dlatego proszę się tutaj nie gorszyć. Natomiast po kilku latach Olaf oczywiście, można powiedzieć, postanowił zakończyć etap białego małżeństwa, wziął ją do łoża, do czego miał stuprocentowo prawo, zaczęło się ich pożycie i ona utratę dziewictwa swoją bardzo mocno przeżywała. No, niezwykle cierpiała z tego powodu, jednakże bardzo szybko odkryła, że jej wewnętrzne cierpienie, które ma, bo miała je prawdziwe, nie jest jej tragedią życiową. Otóż Bóg postawił jej tego męża poprzez oczywiście koneksje rodzinne, ale ona nie miała na to wpływu. Było to coś, co na nią spadło. W związku z tym, jeżeli to na nią spadło i ona już jest w tym związku małżeńskim, to znaczy, że to jest jej droga życia i wola Boża, która jest ważniejsza niż jej pragnienie czystości dla Chrystusa. Ona to bardzo szybko odkryła. I w związku też z czym otworzyła się na tego męża w pełni, dbała bardzo mocno o jego życie duchowe, gdyż namawiała go często do różnych modlitw, postów, pielgrzymek, o czym będę jeszcze mówił, ale także otworzyła się na niego w sposób seksualny i mieli bardzo dużo owoców z tego pożycia seksualnego, ponieważ aż 8 dzieci, 4 synów i 4 córki. Warto tylko dodać, że jej jedna z córek, Katarzyna, została również później świętą, w związku też z czym owoce były dość interesujące tego życia. Państwa, w jej wspomnieniach oraz opisach mamy bardzo dużo nawiązań do życia seksualnego małżonków. Dziś, gdy to się czyta, to człowiek mówi, no jest to takie bardzo delikatne nawiązanie. Wręcz jest dużo lęku przed życiem w takiej, można powiedzieć, nieczystości, rozwiązłości. Nie ma tam dużo szczegółów, chwała Bogu, bo można to normalnie czytać. Natomiast wtedy, czyli w początkach XIV wieku, gdy ona spisywała te swoje myśli oraz objawienia, które doznawała od Chrystusa na temat pożycia małżeńskiego, były rewolucyjne. Otóż, proszę Państwa, trzeba pamiętać, że w Kościele funkcjonowało przeświadczenie przez wieki, również niestety funkcjonuje do dzisiaj, że stosunek małżeński nawet jest w jakiś sposób grzeszny, że cały seks i cała seksualność to coś złego, co w zasadzie jest tylko i wyłącznie wynikiem grzechu pierworodnego, bo gdyby grzechu pierworodnego nie było, to seks by w historii świata nie zaistniał. I nigdy to nie była oficjalna nauka Kościoła, nigdy to nie była oficjalna nauka papieży, natomiast taka mentalność u wielu świętych, u wielu kaznodziejów przejawiała się przez wieki i niestety nawet czasami przejawia się dzisiaj. Święta Brygida pisze, że Jezus jej powiedział bardzo prosto. Jakby się rodziły dzieci bez grzechu pierworodnego? Tak samo. To znaczy, tak samo by życie powstawało i tak samo dzieci by się rodziły. Z jedną oczywistą różnicą, że poród byłby bez bólu, ponieważ poród w bólu jest przekleństwem, można powiedzieć, Ewy, którą Ewa na siebie ściągnęła, grzesząc pierworodno, tak jak przekleństwem Adama jest praca w pocie czoła. Więc tutaj już Jezus w jakiś sposób w tych swoich objawieniach, pamiętamy, że to były głównie objawienia na krzyżu, tłumaczy jej życie małżeńskie w sposób sakramentalny. On wielokrotnie używa stwierdzenia, że ja chcę być trzeci z wami. W łożu małżeńskim również. Jezus w tych dyskusjach bardzo mocno nakreśla, że sakrament małżeństwa ma również, można powiedzieć, warunki dobrego sakramentu. Jak mamy warunki spowiedzi, bez których spowiedź jest nieważna, idziemy bez tych warunków do spowiedzi, na przykład nie wyznamy wszystkich grzechów, świadomie oczywiście, dostajemy rozgrzeszenie, absolutnie to rozgrzeszenie nie ma. Kapłan nam daje rozgrzeszenie, ale on nawet nie wie, że nie ma sakramentu. Tak? Są też różnego innego rodzaju warunki, na przykład jeżeli chodzi o kwestię Eucharystii, jeżeli kapłan coś źle zrobi w czasie mszy specjalnie, celowo, no to nie zaistnieje ta zmiana substancji i chleb nie stanie się ciałem, mimo że wierni mogą tego absolutnie nie wiedzieć i iść pobożnie do komunii. Tak samo Chrystus mówi jest o małżeństwie. W małżeństwie też są, można powiedzieć, warunki, aby ten sakrament, i nie mówię tu o samym akcie zawarcia małżeństwa w Kościele, ale całym życiu małżeńskim, żeby ten sakrament miał moc. Najważniejszymi tymi warunkami według Chrystusa jest chęć życia z Bogiem. Otóż święta Brygida pisze, że małżeństwo zostało stworzone po to, aby małżonkowie odkrywali więź przede wszystkim z Bogiem. I dzięki temu, że odkrywają z Bogiem, mieli też więź między sobą. Nie mogą się skupiać tylko na więzi między sobą. Jezus mówi od razu, jeżeli skupiają się tylko na więzi między sobą, nie ma sakramentu. Znaczy, on jest fizycznie, można go gdzieś odkopać z naszego serca. On gdzieś tam funkcjonuje, ale on nie daje owoców. Bo myśmy go zakopali, bo myśmy nie pozwolili mu zakiełkować. Jezus mówi wręcz bardzo prosto, że czasami w Kościele zjawia się para i oni są zakochani w sobie, ale pisze o tym Brygida, że on jest zakochany tylko w jej twarzy, ona jest tylko zakochana w jego pozycji na przykład, tak? Mówią tak przed Bogiem, ale Boga tam nie ma, z Kościoła wyszedł. Jezus pisze, z Kościoła wyszedł. Ponieważ ci małżonkowie nie zapraszają Boga do siebie. Brygida mówiła bardzo ważnie, że w dzień małżeństwa warto, będąc przed ołtarzem, poprosić wręcz Boga o to, żeby przyszedł do nich. Powiem szczerze, że mi się przypomina mój ślub, bo ja akurat te teksty czytałem właśnie przed związkiem małżeńskim. Jakoś tak mocno we mnie to utkwiło i w ten sposób też się modliłem, żeby Pan Bóg raczył przyjść. I gdy moja znajoma śpiewała hymn do Ducha Świętego, to się prawie popłakałem, bo wtedy zorientowałem się, że jak Pan Bóg nie przyjdzie, to mi się to rozwali i ja za miesiąc mogę się rozwieść, bo charaktery mamy różne z żoną. Natomiast jeżeli Bóg przyjdzie, to On będzie gwarantem tego i o tym pisała już Brygida, w XIV wieku, dokładnie te same, można powiedzieć, przeświadczenia, które miałem przy czasie ślubu, o tym pisała Brygida po natchnieniu od Pana naszego Jezusa Chrystusa. Jezus jej mówił, że nie ma czegoś takiego, że jeżeli ktoś ten związek małżeński zaczął bez sensu, tak, absolutnie daleko od Boga, a sakrament wziął tylko jako, no można powiedzieć, tradycję, co się niestety dzisiaj wielokrotnie zdarza. Nie ma tak, że Pan Bóg nie będzie już błogosławił na wieki. Jeżeli ktoś się nawróci, to ten sakrament gdzieś jest i Jezus ten sakrament wykorzysta. Natomiast jeżeli się nie nawróci, to jest bardzo ważne, jeżeli się nie nawróci i nie będzie chciał z tego sakramentu korzystać, to Jezus sam ma związane ręce. To zjednoczenie również w sposób seksualny dla małżonków jest niezwykle ważne, ponieważ Brygida pisze, że Jezus jej powiedział wprost, nie ma możliwości, aby mąż wszedł do nieba bez żony. i aby żona weszła bez męża. Co bardzo ważne, nie znaczy to, że jak ja mam pobożne życie, a moja żona nie. Akurat u mnie takiego przypadku nie ma, ale rzucam jako przykład. Albo ktoś zna kogoś takiego, że jest święta żona, a mąż szaleje, zostawił ją, biega. To nie oznacza tak, że ze względu na jego grzech ona nie wejdzie do nieba. Tylko ze względu na jej świętość on ma szansę wejść do tego nieba. Natomiast jeżeli obydwoje zaniedbują to nawrócenie, to obydwoje do tego nieba nie wejdą. Można wejść do nieba tylko w małżeństwie razem. Jest to niezwykle trudna nauka, bo wiemy, jakie jest życie. Często chcemy być święci, a nasz współmałżonek ma to gdzieś. Ja znam wiele takich małżeństw, w których właśnie tylko jedna strona, albo mąż, albo żona, bo tutaj akurat nie ma zbytnio jakiejś reguły, myśli o Bogu, zaczyna się nawracać, a ta druga strona, no nie chce, nie chce. Ale wtedy święta Virgina mówi, tak jak święty Paweł, to znaczy się, że ta strona małżeństwa, która się nawraca, musi być dla tej drugiej przykładem i musi ją pociągać swoją wiarą, a nie niszczyć. Proszę Państwa, jak mówiłem, w tym ich życiu małżeńskim, świętej Brygidy i jej męża Ulafa, bardzo ważny był fakt tego ośmiorga dzieci. Otóż w zasadzie Brygida rodziła co 2 lata, bo tam były pewne przejścia co 3, ale im się też urodziło dziecko po roku raz, więc tych dzieci było sporo. I macierzyństwo dla niej, to co uczyła ją właśnie jej matka chrzestna, było niezwykle ważnym darem i wyzwaniem. Ona miała takiego pecha, można powiedzieć, sama o tym pisuje, że miała 8 dzieci i każdy miał inny charakter. Powiedziała, że Pan Bóg jej dał dzieci, gdzie jak już wpadła na to, jak rozwiązać problem u jednego, to u drugiego, trzeciego, czwartego i tak dalej, to było absolutnie głupota, żeby stosować te same zasady. Dzieci miała naprawdę różne, część była dość wybuchowa, część była pobożna i święta, zwłaszcza no, Katarzyna, która została obą świętą. W związku z tym też ona musiała codziennie mierzyć się, głównie niestety sama, ponieważ jej mąż, tak jak mówię, miał bardzo dużo obowiązków państwowych. To jego wychowanie wyglądało troszeczkę inaczej niż w czasach dzisiejszych. W związku z tym musiała zmierzyć się z różnością swoich dzieci. I opisuję tutaj, że bardzo ważny dla niej był przykład Matki Boskiej jako matki i do niej się właśnie zwracała z tymi różnymi problemami i troskami, bo miała ich sporo. A jednocześnie, mając sporo tych problemów z tym 8 dzieci, była niezwykle dobrą panią domu. Co też zaznaczają ci, którzy biografię jej piszą, że gdy wchodziło się do jej domu, człowiek miał takie wrażenie bycia zawsze gościem, który jest gościem pożądanym. Jej dom był pełen śmiechu, pełen radości, pełen dobrej muzyki, pełen dobrych gestów i uśmiechów, natomiast jednocześnie nie pozwalała na grzech, rozwiązłość i wyuzdanie. I to jest też niezwykle ciekawe u niej, że potrafiła z jednej strony odsuwać to, co w świecie jest ryzykowne, na przykład różnego rodzaju, zwłaszcza w średniowieczu mówi się o tańcach, że tańce oczywiście, ale często bywają zbyt rubieżne, dlatego też należy ich unikać. Ona potrafiła to odsunąć, ale w miejsce tego nie było tylko takiego smutku, takiego rozczarowania, takiego o Boże, nie uśmiechajmy się, bo jeszcze się to Panu Bogu nie spodoba i pójdziemy do piekła, tylko się tak pokutujmy. Nie, u niej była radość życia. I to też jest niezwykłe. Ta radość życia była tak wielka, że proszę Państwa, dotarła ta informacja na dwór i została poproszona o to, aby sprowadzić się na dwór królewski, gdzie dostała taką funkcję ochmistrzyni, czyli była przełożoną dam dworu. Ona tą funkcję niezwykle wykorzystywała, bo przełożona dam dworu ma taką jedną możliwość, że to może korzystać z kasy królewskiej. Na różnego rodzaju oczywiście potrzeby. Ona to wykorzystywała najczęściej do pomagania biednym. Fundowała różnego rodzaju nowe kościoły z pieniędzy króla, proszę zwrócić uwagę. Fundowała jakieś tam ochronki dla dzieci. Starała się rozdawać te pieniądze potrzebującym. Jednocześnie dbała o porządek moralny tych panien i przygotowywała je, tak jak kiedyś ją przygotowywała matka chrzestna, do roli matki i żony. Proszę Państwa, to jest Nowy Testament. Czytamy w Nowym Testamencie, właśnie też u świętego Pawła, że kobiety mają uczyć córki kochać swoich mężów. To jest podstawowa funkcja matki, gdy wychowuje córkę. No w dzisiejszych czasach Ja już mówiąc to, słyszę po prostu krzyki i achy i ochy co niektórych ludzi, ponieważ gdy mówimy o tym, że w ten sposób mamy wychowywać swoje córki, no to zaraz się odzywają ludzie, którzy krzyczą, że o, tam tłamszymy, prawda, teraz te wszystkie tam genderowe ustawy, gdzie jest wprost napisane, że jeżeli religia ustawia kobietę jako podległą, to należy ją, religię zlikwidować, więc wkrótce nas będą likwidować. Ja też tak czuję, że to się gdzieś w tym kierunku idzie. Natomiast Pismo Święte uczy nas czegoś innego. I Brigida sama nauczyła się czegoś innego od swojej matki chrzestnej i potem uczyła coś innego swoje córki i te damy dworu i ona przynajmniej była szczęśliwa. Ona ze swoim mężem rzeczywiście była szczęśliwa. Tak jak mówiłem, jej mąż nie był złym człowiekiem, był bardzo dobrym człowiekiem, dzięki czemu dogadywali się, dzięki czemu ona go zachęcała do postów, do modlitw, również do pielgrzymek. Bardzo popularne w tamtym czasie były pielgrzymki takie wewnętrzne, można powiedzieć, na terenie Skandynawii i przede wszystkim ona wędrowała do grobu świętego Olafa. Święty Olaf to był w ogóle taki święty, do którego ja chciałem zrobić też spotkanie, natomiast niestety tego materiału miałem trochę za mało, więc powiem Państwu, że dla historii Skandynawii niezwykły władca, bo zmarł w 1030 roku i to był święty, który wprowadził chrześcijaństwo do Skandynawii. Ja osobiście uważam, dlatego też tutaj przy tym temacie chciałbym to powiedzieć, że nawrócenie Skandynawii jest największym zwycięstwem chrześcijaństwa w historii. To znaczy nie wierzę, że jakikolwiek tam święty Konstantyn, bardzo ważny. Nawrócenie Mieszka, bardzo ważne. Jesteśmy chrześcijanami dzięki temu, tak? Ale Skandynawia, proszę Państwa, Skandynawia nie posiadała jakiejś kiepskiej religii, nie posiadała jakiejś próżni religijnej, tylko posiadała religię, w której była wielka wiara w życie wieczne, ponieważ pogańska religia skandynawska tą wiarę miała i w zasadzie chrześcijaństwo nie było atrakcyjne w niczym. W niczym w stosunku do religii wikingów. Oni mieli życie wieczne, oni mieli bohaterów, oni wiedzieli, że jak zrobią w życiu coś porządnego, to w zasadzie zostaną bogami, a nie tam jakimiś zbawionymi koło Pana Boga w niebie. I w związku też z czym opierali się chrześcijaństwu bardzo długo, bo ich ta religia śmieszyła. Bóg to jest ten, który potrafi rozwalić, a nie ten, który leży na krzyżu. Bóg to jest ten, który ma moc zmiażdżyć swoich przeciwników, a nie ten, który zgadza się na to, żeby ci przeciwnicy po nim pluli. Dla takiego Norwega IX-X wieku chrześcijaństwo było żartem. Żartem. Natomiast święty Olaf, który się nawrócił, zresztą tam jest kilka ciekawych historii, takich, można powiedzieć, science fiction, bo w biografii jest, że on świecił, jak jego wrogowie go widzieli, przez to, że się nawrócił taką wiarą Bożą i tak dalej. Natomiast rzeczywiście tam działy się cuda, bo na przykład misjonarze, był taki moment, chodzili po ogniu, brali rozżarzone rzeczy do ręki i nie cierpieli. Tam było kilka takich cudów udokumentowanych, które rzeczywiście w szoku wszyscy są, że takie rzeczy tam się działy, ponieważ tam się te cuda musiały dziać, ponieważ religia pogańska miała wszystko, czym najczęściej zachęcało chrześcijaństwo inne ludy pogańskie do siebie, bo w starożytnym Rzymie życie wieczne to była jakaś masakra, to była jakaś ciemna dziura, siedzisz i nie wiadomo po co, tak? I nagle przychodzi Jezus Chrystus, religia w niego, no to super, można być w niebie, można się cieszyć, można się radować, no świetna religia. Natomiast dla Norwegów, co to za religia? Oni będąc bohaterami, będąc tymi najeźdźcami, którzy grabią, im więcej zgrabili, tym mieli więcej chwały w niebie. No proszę Państwa, jak dzisiaj islam. Ja naprawdę jestem w szoku, że Skandynawia się nawróciła. Oczywiście są tutaj warunki polityczne dość mocne, ponieważ dla świętego Olafa Kościół jako instytucja był niezwykle ważny, żeby jego wiarę scementować, ale wszyscy mówią, że on się rzeczywiście nawrócił, że to się najpierw zaczęło od tego. Niektórzy twierdzą, że się nawrócił, gdy usłyszał chorał gregoriański, ponieważ akurat tego ich religia nie znała, aż takich śpiewów, jak to usłyszał, to stwierdził, że ta cywilizacja jest o wiele wyżej, a ten śpiew jest śpiewem Bożym. Miejmy nadzieję, że tak było. Ale wracajmy do świętej Brygidy. Przepraszam, ale musiałem taki odnośnik zrobić. Święta Brygida ze swoim mężem podróżowała nie tylko do właśnie grobu świętego Olafa, ale również do Santiago de Compostela. Taka wyprawa trwała rok. Ona wybierała się tam nie tylko ze swoim mężem, ale z pewną grupą osób, między innymi tam jej ojciec duchowny jechał, gdyż święta Brygida, o czym już nie mówiłem, korzystała z usług duchownych cystersów. No to był zakon, który wtedy był takim najbardziej prężnym zakonem w Europie. I na potrzebę świętej Brygidy, co jest też bardzo ważne w historii w ogóle kultury skandynawskiej, cystersi przetłumaczyli Pismo Święte na język właśnie skandynawski, aby Brygida mogła go czytać sama, tak? Nie musiała czytać po łacinie, co jest niezwykle istotnym elementem, bo to jest takie pierwsze dzieło w ogóle w historii Skandynawii. Natomiast ona, jadąc na tą pielgrzymkę, zatrzymując się w różnych świętych miejscach, wraz ze swoim mężem, oni dochodzą do tego, że pora się już nawrócić. Jest rok 1342 i jej mąż po tej pielgrzymce, w której zresztą bardzo mocno zachorował i ledwo co wyszedł z tego żywy, dochodzi do wniosku, że chce iść do zakonu. Już wie, że jest stary, on był starszy od swojej żony, wie, że jego czas chyba się zbliża i namówiony przez żonę odrzuca te zaszczyty, które do tej pory pełnił i wstępuje do zakonu cystersów wraz ze swoją żoną. Oni w zasadzie tam poszli razem do tego zakonu. Po 2 latach umiera. I tak jak mówiłem Państwu na początku, święta Brygida wierzy, że on jest w niebie, ponieważ znała jego życie, natomiast jest święcie przekonana, że ona do tego nieba jeszcze musi się dostać, w związku też z czym nie może tego życia w tym momencie skończyć, ponieważ możliwe, że to życie jeszcze ma przed nią dość dużo niespodzianek. Oczywiście krewni Brygidy zaraz wpadają na pomysł, aby znów ją wydać za mąż. Nie jest już ona jednak 13-letnią dziewczyną bez własnego zdania. Jest matką 8 dzieci, która zdobyła pewną pozycję już polityczną, dlatego mówi non possumus, absolutnie. Nie zgadza się na to, wszystkich adoratorów odrzuca i postanawia zostać zakonnicą. I ten etap jej życia, proszę Państwa, będę analizował za miesiąc, ponieważ jest to etap fascynujący. Ta kobieta miała w sobie siłę. Ja uważam, że ta siła właśnie wzięła się z jej macierzyństwa, bo jeżeli ktoś urodził 8 dzieci, wszystkie te dzieci nie dożyły wieku dorosłego, o czym nie wspomniałem jeszcze, bo jej syn, jeden z synów umarł w wieku młodzieńczym, w związku z tym 7 dochowało się do życia dorosłego, to taka kobieta jest święcie przekonana, że jej życie nie zależy od niej. Każda w zasadzie kobieta, jak rozmawiam czasem z moją żoną, to wie, że jest to taki moment, w którym się wszystko może zdarzyć. No, nie ma się siły, żeby cokolwiek powstrzymać, żeby cokolwiek naprawić, żeby być nie wiem kim. Ona przeżyła 8 porodów w średniowieczu. Trzeba pamiętać o tym, że wtedy warunki higieniczne i inne tego rodzaju sprawy były o wiele gorsze niż dzisiaj. Dlatego wiele kobiet umierało w połogu. Naprawdę wiele w czasie porodów, w czasie późniejszym. Dlatego też po tych 8 porodach ona ma w sobie moc. Ona wie, że jest ktoś potężniejszy od niej, który nad nią czuwa, w związku z tym się nie musi niczego bać. I proszę Państwa, się zacznie, o tym będę mówił za miesiąc. Będzie poprawiała króla, będzie wytykała błędy zakonnikom, będzie krzyczała na cesarza, a ostatecznie będzie przepowiadała śmierć papieżowi. I to jest, proszę Państwa, fascynujący etap w jej życiu i o tym będziemy mówili za miesiąc. Mam nadzieję, że Państwu się to spotkanie spodobało. Zachęcam do sięgnięcia po tę świętą, zwłaszcza małżonków. Ojciec święty Benedykt XVI mówił do małżonków: bierzcie Brygidę, czytajcie ją, dojdźcie do tego, co ona tam wam chce przekazać, ponieważ jest wzorem życia małżeńskiego. Mam nadzieję, że ktoś chociaż sięgnie po tę świętą. Życzę Państwu dobrych świąt wielkanocnych. Spotkamy się za miesiąc, będzie to już po najważniejszym święcie w historii wszechświata, wspomnieniu najważniejszego święta chrześcijaństwa. Mam nadzieję, że to święto w tym roku coś zmieni w Państwa życiu. Mam nadzieję, że również w moim życiu mojego syna zmieni dużo, ponieważ mój syn będzie chrzczony. Dlatego też proszę o modlitwę w tej intencji, w szczególności właśnie o modlitwę w intencji rodziców chrzestnych, jeśli można, to chociaż jakąś zdrowaśkę, ponieważ wierzę, że rodzice chrzestni, tak jak u świętej Brygidy, to jest fundament naszego życia religijnego i mam nadzieję, że tych rodziców mu dobrze dobrałem wraz z żoną. Szczęść Boże, słyszymy się za miesiąc.